Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, naszym gościem dziś jest Wojciech Czuba, młody mężczyzna, młody chłopak, 18-latek, maturzysta, twórca podcastu Zakwas Chlebowy, znany z sieci jako Ślimak na Pustyni. Publikuje na Instagramie, na YouTubie, na TikToku. Wojtek w sieci mówi o Panu Bogu, o wierze, o duchowości, rozmawia z wartościowymi ludźmi. Pasjonuje się teologią, czyta wyznania świętego Augustyna. Witam cię serdecznie, Wojtku, na antenie Radia Rodzina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże przede wszystkim. Dziękuję za takie piękne przedstawienie, bardziej rozbudowane niż sądziłem, że będzie. A z tym czytaniem wyznań świętego Augustyna, to bardziej bym powiedział, że już przeczytane. Przede wszystkim dziękuję bardzo.
Wojtku, kiedy to wszystko się zaczęło i jak się zaczęło, czyli ta twoja ewangelizacja w mediach społecznościowych?
Ewangelizacja w mediach społecznościowych zaczęła się od ewangelizacji przede wszystkim w jakimś takim najbliższym gronie, myślę, że czy nawet w szkole, że bardziej ten Pan Bóg zaczął mnie pociągać i to, żeby bardziej Go poznawać, to stało się taką moją pasją, żeby jakoś głębiej wchodzić w rozumienie Pisma, w rozumienie tego, co ta wiara nam przekazuje. I to zauroczenie Bogiem, mogę powiedzieć, że zaskutkowało tym, że chciałem się bardzo, ale to bardzo, i myślę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, tylko ich słuchających i może też tutaj prowadzącego tego radia, że bardzo chcę się podzielić doświadczeniem, które do tej pory zdobył. I właśnie padło na internet, no bo przecież internet jest takim chyba największą amboną świata, mógłbym śmiało powiedzieć, z której można śmiało głosić, każdy może. I najpierw bez właściwie tego jakiegoś większego wykształcenia teologicznego, zresztą do tej pory go nie mam, no bo jestem maturzystą, zacząłem dzielić się jakimś takim swoim doświadczeniem podczas obserwacji u Dominikanów na Służewie, gdzie czytając książkę wyjąłem telefon, nagrałem pierwsze 3-4 filmy, takie 60-sekundowe, gdzie podzieliłem się krótką myślą, która ma trafić do odbiorców, i faktycznie okazało się, że to trafia, że to, co ja przeżywam, bo dzieliłem się swoimi problemami, swoimi doświadczeniami, okazuje się, że to jest podobne u innych ludzi i że ludzie potrzebują coś takiego krótkiego, treściwego usłyszeć od człowieka w swoim wieku być może.
Jak długo to już trwa?
To trwa od początków lutego, to jeśli się nie mylę, 7 miesięcy.
I od tego czasu stałeś się bardzo znany, bym powiedział, że nawet odniosłeś, nie wiem, czy tutaj można w takich kategoriach mówić, taki sukces ewangelizacyjny, bo jest o tobie głośno. Ten wywiad, który przecież dzisiaj z tobą przeprowadzam, to nie pierwszy, którego udzielasz.
To prawda, nie pierwszy. Tak naprawdę pierwszy wywiad, który został mi gdzieś tam zaproponowany też w radiu w moim mieście w Warszawie, to już było po 2-3 tygodniach od tej działalności, od rozpoczęcia tego wszystkiego. O sukcesie, tak szczerze, zawsze wzbraniałem się od tego, żeby mówić o sobie influencer, żeby mówić o sobie człowiek, który odniósł jakikolwiek sukces, bo jest to co najmniej dziwne w moim odczuciu. Ale zdałem sobie sprawę, że influencer to ktoś, kto wpływa na ludzi, a sukces ewangelizacyjny jest czymś bardzo pozytywnym, a mianowicie napływają do mnie maile, że coś faktycznie kogoś trafiło, komuś pomogło, ktoś coś akurat potrzebował usłyszeć albo potrzebował świadectwa młodego człowieka, który też wierzy. Również świadectwa księży, którzy twierdzą, że potrzebowali jakiejś takiej świeżości. I tak mało skromnie mówiąc, ale z całą świadomością tego, że faktycznie jakoś to poszło w świat, że to nie jest pierwszy wywiad, mogę powiedzieć, że są tego jakieś owoce i gdyby nie te owoce, być może nie byłbym taki wytrwały, a nawet na pewno, bo ja jestem bardzo niecierpliwy. Także te owoce i te wszystkie wiadomości, które napływają, mogę nazwać pewnego rodzaju sukcesem, który mnie napędza i przede wszystkim mnie nawraca, nie? Że ja jestem pierwszym odbiorcą mojego słowa. I że ta cała działalność Ślimaka na Pustyni nawróciła i dalej nawraca mnie, to tak mogę nazwać.
Przed chwilą pytałem o to, kiedy to wszystko się zaczęło, jak się zaczęło, ale jeszcze troszkę podrążę, bo myślę, że to jeszcze wcześniej niż u tych Dominikanów, bo chyba w domu rodzinnym twoim. Dobrze myślę?
Dobrze. Prawda, bo właściwie no to wszystko zaczyna się... Mam wrażenie, że rodzice są zawsze takim pierwszym impulsem, który ciągnie do kościoła, do Boga, no bo dzięki nim poznajemy te wszystkie wartości i za to tym rodzicom jestem wdzięczny. To wiadomo, było takie kształtowanie, ale sama ewangelizacja zaczęła się od tego, że zawsze marzyłem być prezenterem telewizyjnym, mówcą, konferansjerem i faktycznie uczyłem się, jak występować publicznie, jak retorycznie dobrze mówić do ludzi, co łączy się trochę ze świętym Augustynem, który jest mi bardzo bliski, bo również był retorykiem, który przemawiał publicznie. Tylko, że nigdy nie miałem w planach przemawiać publicznie właśnie w taki sposób, ale kiedy faktycznie zacząłem jakoś tak interpretować, analizować sobie Biblię, to stwierdziłem, że to jest jednak fajny sposób, że czegoś takiego na Instagramie jeszcze nie widziałem, ale zanim na Instagramie, to właśnie przed rodziną, gdzieś na wieczornej modlitwie głosiłem swoje przemówienie, żeby nie powiedzieć, że kazanie, gdzieś znajomym, bliskim mi osobom. Także takie kaznodziejstwo bez habitu, bez sutanny, jakie teraz się dzieje w moim życiu, właśnie zaczęło się u najbliższych, z tej takiej pasji mówienia do ludzi. To najpierw nie była pasja mówienia o Bogu, ale pasja mówienia w ogóle do ludzi, bo to kochałem i to dalej kocham.
Wojtku, mówisz dzisiaj o Panu Bogu, rozważasz Słowo Boże, tak jak powiedziałem, rozmawiasz też, zapraszasz ciekawych ludzi, ale był też, z tego co wiem, z tych rozmów twoich, które gdzieś tam miałem okazję odsłuchać, że był w twoim życiu też taki okres, no nie powiedziałbym, że odejścia od Pana Boga, ale gdzieś ten Pan Bóg tak troszeczkę na bok był odstawiony.
Daleko na bok.
Nawet tak.
Daleko na bok. No, był taki okres, ja myślę, że ten okres... Poszedłem do liceum, prawda? Liceum to jest taki okres, gdzie się trochę trzeba wybawić. Akurat trafiłem w towarzystwo tych takich grupki chłopaków, którą każdy zna, która chodzi razem na środku tego korytarza i jest tak szanowana przez wszystkich. Zaczęło się odejście w jakieś imprezy, używki czy jakieś właśnie dosyć mocne rzeczy, ale myślę, że to doświadczenie było mi potrzebne. Jeśli miałbym coś powiedzieć więcej o tym, to jak najbardziej, tylko musiałbym wiedzieć konkretnie co, bo to jest jednak taki duży temat.
Czy tamten czas, on cię czegoś nauczył, czy jakieś wnioski z tego da się wyciągnąć?
Zdecydowanie. To przede wszystkim to był czas, gdzie zdałem sobie sprawę z tego, że nigdzie nie znajdę wypełnienia, tylko w Bogu. I wtedy właśnie zaczęła się tęsknota, gdzie zacząłem czegoś szukać. Ale zdałem sobie sprawę, że ta pustka prowadzi mnie do czegoś więcej, że zapełnianie wchodzeniem w nowe relacje, zażywaniem tu kolejnych używek i byciem w towarzystwie, to jest jedynie uciekanie od jakichś problemów tego, że niedobrze znam się z samym sobą, że czegoś brakuje mi, jakiejś wartości, statycznego celu, ale przede wszystkim ten okres nauczył mnie też takiego podejścia do tych wszystkich ludzi z taką wyrozumiałością, mogę powiedzieć, że ci ludzie dalej są mi bliscy, bo dalej się z nimi trzymam, dalej się z niektórymi z nich spotykam i rozumiem tych ludzi, co oni przeżywają, co oni czują. Wiadomo, że nie da się im przekazać wiary, jeśli jest u nich takie stanowcze nie. Ale mimo wszystko, mówię, mógłbym to podsumować, że odkryłem dzięki temu okresowi sobie pustkę oraz taką wrażliwość na tych ludzi teraz. To takie dwie rzeczy, które mógłbym wyciągnąć.
Jak oni, i nie tylko oni, bo również twoi bliscy, twoi rodzice, zareagowali właśnie na tę twoją działalność w internecie i głoszenie Słowa Bożego, tak ładnie powiedziałem. Jakie to były reakcje?
Zacznijmy od tego, że chodzę do szkoły katolickiej, ale myślę, że każdy tutaj ze słuchaczy czuje, że szkoła katolicka to nie zawsze chodzi o to, że tam wszyscy są wierzący i przykładni katolicy. Nie. ale mimo wszystko szkoła katolicka, która naprawdę ma charakter taki, że zbieramy się na Eucharystii, modlimy się, sprawia, że ci ludzie są faktycznie zasymilowani z tym wszystkim, co się mówi o Bogu. Także dla nikogo ze szkoły, a myślę, że to jest największa obawa dla wszystkich ludzi, którzy wchodzą w internet, co powiedzą rówieśnicy. To nie było we mnie też takiej obawy, bo po pierwsze o tym nie myślałem wtedy, kiedy zaczynałem to robić. A kiedy już się to zaczęło, to bardziej było takie, że no spoko, bez jakiejkolwiek reakcji. Niektórzy mówili, że fajnie, niektórzy w ogóle się nie odzywali, ale że ci ludzie obcują na co dzień z tym wszystkim, co przekazuje Kościół, bo jednak są w szkole katolickiej, także są do tego przyzwyczajenia. Jeśli chodzi o rodzinę, no to jak mówię, nie była ona do końca zaskoczona, bo to ciekawe, to taka ciekawostka. Rozmawiam ze swoimi rodzicami, także mówiłem mi o tym planie. To przede wszystkim, a drugie, że oni widzieli jednak, że zanim wszedłem do internetu, gdzieś tam udzieliłem jakiegoś wywiadu w Gościu Niedzielnym, czy gdzieś zacząłem już coś na jakiejś konferencji szkolnej, że to nie było takie wszystko od tak, tylko faktycznie zanim wyszedłem do internetu, dużo głosiłem publicznie gdzieś w jakichś takich mniejszych miejscach, że tak powiem. Także nie było to jakimś większym zaskoczeniem. Oczywiście wciskałem się zawsze w te miejsca, bo byłem taki, który no, chce być na widoku. Myślę, że taki trochę męski syndrom, żeby być centrum uwagi, ale że to nie było takie dziwne dla nikogo.
Dla księży też nie?
Czy dla księży nie było? Mój taki ojciec, szczególnie jakby to słuchał, to go serdecznie pozdrawiam, ojca Adama, który właściwie odegrał kluczową rolę, albo znaczną rolę, nie chcę mu tutaj podbijać ego, znaczną rolę w moim nawróceniu, bardzo mnie tak pociągnął do Boga. Powiedział, że po bierzmowaniu dotknął mnie Duch Święty, bo to właściwie po bierzmowaniu zacząłem tak głosić. Że to naprawdę bierzmowanie to było takie wydarzenie niezwykłe w moim życiu. Także dla księży to było jednak takie, że niektórzy reagowali, wow, fajnie. Ale też, no jakby, myślę, że wszyscy czują, że ja nie mam takiego kontaktu też z księżmi, sobie z nimi piszę, rozmawiam na co dzień. Bardziej widziałem tą reakcję rówieśników i rodziny, a że ci księża są jednak dalej ode mnie, także to.
To jeszcze dopytam, czy ten twój taki związek z Kościołem był na tyle bliski, czy jest nadal, bo wiem, że do wspólnoty należysz, pewnie u dominikanów, ale ministrantem byłeś, jesteś?
Byłem ministrantem i jestem dalej, lektorem nawet. I faktycznie ministrantem byłem od już 7. roku życia. To najpierw się nosiło taką szarfę. Było się kandydatem, potem przeszedłem na ministranta. Oczywiście w momencie odejścia od tego kościoła nie byłem tego typu ministrantem, który służył, a wiódł jakieś tam inne, takie dwulicowe trochę życie. Ja zawsze lubiłem być taki, że jak już w coś idę, to w to idę, a jak coś nie idę, to w to nie idę. I dlatego, kiedy zacząłem odchodzić od kościoła, to i opuściłem służbę liturgiczną, stwierdziłem, że jak już nie chodzę do kościoła i nie wierzę w to, no to, że już to po całości nie wierzę, że tak powiem. I cieszę się, że tak to wyglądało w takim razie, że nie było w tym takiej dwuznaczności w tamtym momencie. Ale faktycznie teraz, jak tylko mi się udaje przed szkołą czy wieczorem, chodzę do kościoła, służę domu, czytam czytanie. Także jakiś ten związek z kościołem jest, a wspólnota to faktycznie Dominikanie służę. Pozdrawiam serdecznie Rejs, moja ukochana wspólnota, która mnie jakoś tak przyjęła.
W internecie codziennie, tak, publikujesz o godzinie 6 rano rozważanie Słowa Bożego, tak? Czy prawie codziennie?
To się zmieniło. To się zmieniło. Nie wiem, czy nie zmieniłem. Czy już zmieniłem taki opis, ale gdzieś tam zawsze to trąbiłem o tym, że codziennie 6:00 i faktycznie do 1 czy 2 sierpnia jeszcze te codzienne rozważania były przez 6 miesięcy czy tam 5 miesięcy, ale teraz klasa maturalna, nie miałem za wiele czasu, wakacje były bardzo zapracowane, w sensie wiele takich wyjazdów, wiele odpoczynku, także nie do końca miałem czas, a teraz kiedy wystartowałem z takim większym, można by powiedzieć, długofalowym projektem podcastu, gdzie rozważam Boże liturgię słowa, tak naprawdę z gościem zaproszonym. Nie do końca mam czas, ale faktycznie na Instagramie codziennie taka rolka, jakieś rozważanie się pojawi.
Na Instagramie, tak?
Na Instagramie nie do końca regularnie, bo wiadomo, nie zawsze jest na to jakaś przestrzeń czy czas, ale staram się być taki w tym wolny, ale też regularny.
Mhm. Co byś powiedział swoim rówieśnikom, młodzieży, która z różnych względów, względy tutaj, powody może tak, są bardzo różne, rezygnuje z uczestnictwa w katechezie, lekcjach religii, modlitwę uważa za czas stracony, a Kościół to już w ogóle za samo zło.
To jest taka wrażliwa kwestia, myślę, że poruszana, bo i wielu moich znajomych odchodzi od Kościoła, czy nawet bliskich mi bardzo osób. Także myślę, że tego daru przekonywania do Kościoła nie mam, ale wiem, że Kościół nie jest tym, co piszą w gazetach, co mówią o nim w internecie, że jeśli trafisz na dobre środowisko w Kościele, wiadomo, w Kościele jest wiele zła i twoje, czy kogoś ze słuchaczy, doświadczenie z Kościołem może być naprawdę ciężkie. I wiele z tych odejść z Kościoła naprawdę rozumiem, bo mają one podstawę. Sam miałem taką podstawę, żeby odejść, bo w pewnym momencie trafiłem na nie za dobre towarzystwo, czy nie za dobrych kapłanów. Ale nie cały Kościół jest taki. Nie cały Kościół jest taki. Zresztą dla mnie wiara katolicka, wiara chrześcijańska naprawdę ma podstawy racji bytu. Naprawdę, kiedy postawiłem sobie fundamentalne pytanie na początku drogi, czy to jest prawda, to co wierzę, to naprawdę się wydarzyło i zacząłem dociekać, znalazłem racjonalne podstawy tego, że to naprawdę mogło tak być i może tak być dalej. I Kościół jest naprawdę ciepłym miejscem, które staje do ciebie otworem, z otwartymi rękami i mówi: zapraszam. Ale kiedy trafisz na dobre towarzystwo w Kościele, ja na takie trafiłem właśnie na służebiu, to nie jest też żadna reklama, tylko takie moje doświadczenie, że kiedy spotkałem tam ojców, którzy są wyrozumiali, którzy podeszli do mnie w bardzo ciężkim okresie mojego życia z otwartymi ramionami i powiedzieli: ty nie musisz się zmieniać. Jezus kocha cię takim, jakim jesteś. I zobaczyłem wspólnotę, do której przyszedłem, która wyskoczyła do mnie z ogromem energii. To było doświadczenie, które niewątpliwie było pewnym impulsem do tego, żeby Kościołowi zaufać, że to nie jest jakaś instytucja, że to jest naprawdę wspólnota, która ma za zadanie głosić ludziom Ewangelię i przekazać im tą miłość, której sami doświadczyli. Myślę, że to jest takie proste i być może niewielu osób to przekona, bo jak już mówiłem, jakby to przekonywało wszystkich, to i moi bliscy by pozostawali w tym Kościele. I też tego doświadczenia nie do końca da się wypowiedzieć słowami, bo słowa to czasem za mało. Ale Kościół nie jest taki zły, jak oni mówią. I myślę, że najlepsze, co można zrobić, to samemu się przekonać. Samemu się przekonać i do niego wejść.
A jak się modlić? Może jak ty się modlisz, żeby ta modlitwa, bo młodzi ludzie uważają, że po prostu to jest strata czasu i modlitwa jest nudna. Co ty byś powiedział w tym temacie?
Czy modlitwa jest nudna?
Wiem, że brewiarz mówisz, więc chyba nie jest taka nudna.
Tak. Znaczy brewiarz mi bardzo w ogóle pomaga, ale jeśli chodzi o modlitwę, to bardzo mam wrażenie, duży dramat się dzieje w człowieku. I takie załamanie, kiedy oddziela się sferę sakrum od sfery profanum, to znaczy oddziela się modlitwę od życia. Jeśli oddzielasz sobie taki oddzielny, zupełnie odrębny czas na modlitwę, myślę, że to nie jest do końca dobre, bo tak naprawdę twoje całe życie może być modlitwą i to się wydaje trudne. Ale Jezus nie oczekuję od ciebie, że będziesz właśnie brał brewiarz tak jak ja, że będziesz czytał pobożne lektury, że będziesz mawiał różaniec, czy dwa różańce dziennie, ale chodzi o tą samą świadomość tego, że on istnieje, że on na ciebie patrzy, że jest on obecny i że po prostu jest. Jestem, który jestem. Tak mogę podsumować moją modlitwę. Czasem zapomnę odmówić jakichś nieszporów, czasem nie zmówię różańca, ale wchodząc w dzień z taką czystą, zwykłą świadomością tego, że On istnieje i że po prostu ze mną jest, tą modlitwą może być nauka historii, żeby zdać, nauka do matury, to może być pójście na siłownię i tak naprawdę ta świadomość Jego obecności może być modlitwą, ale takim sposobem, który wprowadza Ciebie i mnie w tą świadomość tej obecności, bo wiadomo, że tą świadomość najpierw trzeba przyjąć, a to nie jest łatwe i właśnie brewiarz, lektura pobożna, różaniec, czy taka adoracja, Eucharystia, to jest takie wprowadzenie do tego, żeby zaakceptować i przyjąć tę obecność. Także jakbym mógł powiedzieć o mojej takiej rutynie modlitewnej, to przede wszystkim liturgia godzin, czyli właśnie modlitwa psalmami rano, wieczorem i przed snem. Zawsze jest obok mnie lektura duchowa. Dzisiaj akurat to jest wędrówka wewnętrzna Wilfrida Stinissena o świętej Teresie z Avili. Czytam w tramwaju, czytam na przerwach w szkole, to nie trzeba mieć jakiegoś ogromu czasu, żeby czytać. Oraz taka zwykła modlitwa obecności, czy modlitwa Jezusowa, powtarzanie takich aktów strzelistych typu Jezu, ufam Tobie, Jezu, zmiłuj się nade mną. I to pomaga jednak przywrócić świadomość tej obecności Boga na co dzień. A ta świadomość zmienia i ona sama jest modlitwą.
Wojtku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, za spotkanie, za świadectwo. Życzę Ci sukcesów, takich bożych sukcesów w sieci, ale też w takim życiu prywatnym. I powiem tak, pewnie spodziewałeś się jednego pytania, które zadawają Ci wszyscy, którzy z Tobą rozmawiają, dlaczego ślimak na pustyni, a ja o to nie zapytam, żeby być oryginalnym, ale to dlatego, żeby ludzie Ciebie po prostu w tej sieci szukali, żeby Cię obserwowali i wtedy tam może właśnie między innymi na to pytanie, które nie zostało zadane, odnajdą odpowiedź, a Ty jeszcze jesteś autorem, chyba Ty jesteś autorem takiego stwierdzenia, ciekawość to pierwszy stopień do nieba. Mnie się bardzo to podoba.
Ja jestem autorem. To mi się podoba, to już dobrze, że jestem z czegoś znany w takim razie, z jakiegoś stwierdzenia. Bardzo mi się to spodobało, że nie zapytałeś o to, dlaczego ślimak na pustyni. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że nie padło to pytanie, dlaczego ślimak na pustyni. Myślę, że to będzie dobra rozkrywka dla wszystkich słuchaczy radia i również wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam. Warto się modlić. Każdy odnajdzie jakiś tam sposób na odnalezienie tej obecności. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem dziś był Wojtek Czuba.
Gość dnia w Radiu Rodzina.